Witam Państwa, Lech Pilarski. Nowy kandydat na prezydenta zamieszał w sondażach. Duże spadki odnotował Andrzej Duda, a Koalicja Obywatelska wróciła na drugie miejsce w badaniach opinii publicznej. Sejm uchwalił nowe zasady wyborcze, teraz trafiły one do Senatu. Czy tenże będzie przedłużał pracę nad nią, czy też zajmie się tą sprawą błyskawicznie? Jak powiedział premier, wybory powinny się odbyć 28 czerwca, aby zmieścić się w terminach konstytucyjnych. A nieuchwalenie ustawy wyborczej może spowodować krótki czas na zbieranie podpisów pod rejestracją Rafała Trzaskowskiego. Zajmiemy się także odmrażaniem gospodarki. Czy rzeczywiście ruszyła, bo produkcja przemysłowa w kwietniu spadła o ponad 25%. To bardzo dużo. A luzowanie restrykcji epidemicznych może pozwolić firmom odbudować swoje potencjały. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj z nami na łączach są senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dzień dobry, witam panią Sińsko.
Oraz Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczniemy od tematu, którego nie zapowiadałem, a to dlatego, że niedawno pojawiła się informacja, iż prezydent Andrzej Duda mianował Małgorzatę Manowską pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To poproszę o komentarze, Mariusz Gromko.
No, bardzo się cieszę, że w końcu doszło do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak wszyscy wiemy, śledziliśmy to w mediach. Trwał bój i pełna obstrukcja części sędziów, no ale szczęśliwie udało się w ostatni piątek wybrać 5 kandydatów, spośród których pan prezydent wybrał tą jedną osobę i taką i Małgorzata Manowska została pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ja myślę, że to pozwoli uspokoić złe emocje i przywrócić do działania Sąd Najwyższy w wymiarze, w jakim został do tego powołany.
Czy rzeczywiście uda się uspokoić Krzysztof Truskolaski? Niektórzy wskazują, że to sędzia Włodzimierz Wróbel powinien zostać prezesem, bo zdobył najwięcej głosów.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego rzeczywiście długo obradowało nad tym, kto powinien być kandydatem na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale w końcu no, po perturbacjach, ale nie po perturbacjach ze strony Zgromadzenia Ogólnego, tylko ze strony przewodniczącego, bo okazało się, że pan prezydent wskazał osobę, której nie udało się przeprowadzić tego zgromadzenia i musiał zmienić pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I dopiero po tej zmianie udało się doprowadzić do głosowania. I chciałbym zauważyć, że pan Włodzimierz Wróbel zyskał 50 głosów na 95 osób głosujących. I to on powinien zostać powołany przez pana prezydenta na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
No, ale nie uważa pan, że troszeczkę Sąd Najwyższy, czy sędziowie Sądu Najwyższego uzurpowaliby się by sobie prawo wyboru, bo przecież przepis jest jasno sformułowany. 5 kandydatów, spośród nich wybiera prezydent. Gdyby było napisane, tak, panie, największą liczbę głosów zdobył ten i ten sędzia i on zostaje prezesem, wtedy sprawa byłaby jasna.
Panie redaktorze, ale kilka lat temu, gdy powoływano wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i jak jeden z sędziów uzyskał najwyższy wynik właśnie wśród głosujących, pan prezydent powiedział, że to dobrze, że demokracja zdecydowała i on jest za tym, aby to właśnie organ, który wybiera, decydował. I tutaj też ten organ powinien zdecydować. Pan prezydent powinien uszanować większość głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Niestety tego głosu nie uszanował, nad czym bardzo ubolewam.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Na wstępie chciałbym stanąć w obronie pana sędziego, pana profesora Zaradkiewicza, który nie, panie pośle, że sobie nie poradził z wyborami, które były przeprowadzane w Sądzie Najwyższym, tylko była do niego prowadzona bardzo ostra nagonka medialna. Środowisko Gazety Wyborczej zaczęło prać jakieś takie dziwne, prywatne sprawy na łonie publicznym. Zaczęto sugerować również nawet wyciągać orientację przeciwseksualną pana profesora, co jest w ogóle skandalem, dlatego że wydawało mi się, że te wasze środowiska lewicowo-liberalne, które są waszym zapleczem medialnym, raczej są tolerancyjne. Okazało się, że nie, że jeśli komuś trzeba, no to będzie nawet grzebane w sprawach prywatnych. Natomiast zdecydowanie jest tak, że pan prezydent miał się te zapisów prawa, prerogatywy, aby wybrać spośród 5 kandydatów prezesa Sądu Najwyższego. To uczynił, postąpił zgodnie z prawem, a przypominam również, wczoraj chociażby sam prezydent Andrzej Duda o tym mówił, że kiedy prezydentem był pan Aleksander Kwaśniewski, to chociaż zgromadzenie sędziów również wskazywało na profesora Strzybosza wówczas, żeby kontynuował swoją kadencję w Sądzie Najwyższym, to pan prezydent Kwaśniewski nie przedłużył tej kadencji, nie wybrał pana Strzybosza, także to też pokazuje, że takie sytuacje miały miejsce wcześniej w naszej historii.
A zatem z demokracją jest jak z orientacją?
No tak, panie redaktorze, chciałbym jeszcze uzupełnić, bo pełen obraz wygląda następująco, że było 10 kandydatów na zgromadzeniu ogólnym i 5 kandydatów z największą liczbą głosów zostało przedstawionych panu prezydentowi. I tutaj akurat konstytucja zapewnia panu prezydentowi ostateczny głos i spośród tej piątki wybrał właśnie panią profesor Małgorzatę Manowską na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i tutaj należy uszanować ten wybór, bo tak stanowi konstytucja.
Jeszcze słowo komentarza Krzysztof Truskolaski.
Szanowni Państwo, no, rzeczywiście no, osoba, która uzyskała 3 głosy, no, też mogła być wybrana przez pana prezydenta, więc tutaj nie chodzi o osoby, które zdobyły największą ilość głosów, tylko w ogóle jakieś głosy zdobyły, bo był tam kandydat czy kandydatka, nie pamiętam, który uzyskał lub uzyskała 3 głosy.
No, ale panie pośle, albo uchwalamy prawo, które jasno stanowi pewne rzeczy, albo nie uchwalamy.
Tak, i wtedy, panie redaktorze, rzeczywiście, prawo uchwalamy i uchwalamy takie prawo, że neo-KRS powołuje swoich przedstawicieli do Sądu Najwyższego, które, tak jak chciałbym zauważyć, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no mówi, że ci sędziowie nie są powołani zgodnie z prawem, więc musimy tutaj głośno o tym mówić. Zresztą 5 lat temu pan prezydent Andrzej Duda, jak tylko po ogłoszeniu wyborów mówił, że żadnych decyzji, które będą decydowały o przyszłości naszego kraju, aby stary prezydent jeszcze Bronisław Komorowski nie podejmował. Więc ja tutaj też bym poczekał do momentu, aż rozstrzygnie się wybór nowego prezydenta i wtedy powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale pan prezydent już podjął decyzję, powołał panią Małgorzatę Manowską, która uzyskała 20% głosów sędziów Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego.
Jeszcze pytanie do pana posła Adama Andruszkiewicza. Czy to nie otwiera jakiegoś pola nowego konfliktu? No bo już się pojawiały, jak przeglądałem internet, to są takie sugestie czynione przez niektórych, że powinien być Włodzimierz Wróbel, a pani Manowska nie będzie miała dostatecznego mandatu.
Panie redaktorze, to pole zostało otwarte w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w sposób demokratyczny wygrało w Polsce wybory po raz pierwszy i wówczas pełne środowiska III RP od razu uznały, że skoro straciły władzę, no to muszą tą władzę Prawa i Sprawiedliwości negować. Także niezależnie jakie decyzje się tle prawa, Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowało i tak zawsze będzie pole do konfliktu. Natomiast wydaje mi się zdecydowanie, że ten wybór pani profesor Manowskiej raczej będzie właśnie stabilizował nasze państwo w świetle współpracy na niwie trójpodziału władzy, który w Polsce mamy. Natomiast wybór pana Wróbla potencjalny, który no był taki dość mocno zaangażowany przecież politycznie, wydaje się, że ten wybór byłby raczej zarzewem nowego konfliktu, którego Polacy raczej dzisiaj nie powinni mieć fundowanego, dlatego że mamy pandemię koronawirusa, musimy stabilizować państwo, musimy tonować nastroje, a nie właśnie rozgrzewać nowe emocje w polityce.
Czyli panie pośle, uważa pan, że była wiceminister sprawiedliwości, jak ministrem był Zbigniew Ziobro, wcale tego sądu nie upolitycznia?
Oczywiście, no panie pośle, naturalnym jest zresztą, że w wielu składach i wielu instytucjach, czy trybunałach na przykład sędziowskich, są osoby, które pełniły również funkcje ministerialne, nawet były posłami. Pan doskonale o tym wie, że z polskiego środowiska politycznego również wiele osób poszło do różnych instytucji sędziowskich. A notabene, no panie pośle, nie żartujmy, przecież to na wiecach, na których stali politycy Platformy Obywatelskiej, widzieliśmy chociażby panią profesor Gersdorf ze świeczkami. No także o czym mówimy? Naprawdę, panie pośle. Dzisiaj nie jest
To były wiece, po pierwsze, nieorganizowane przez Platformę Obywatelską, tylko przez środowiska sędziowskie i środowiska obywatelskie, zacznijmy od tego, i to były wiece, które broniły niezależności Sądu Najwyższego, które PiS chciał ustawą zlikwidować. Chciałbym przypomnieć, że PiS wycofało się z ustawy, w której to pani profesor Gersdorf miała przejść na przedwczesną emeryturę. Na szczęście dzięki Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej udało się to cofnąć, no i pani profesor Gersdorf dokończyła swoją kadencję i bardzo dobrze, że mogła ją dokończyć w konstytucyjnym terminie.
A zatem znowu konflikt. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o nową prezes, to została powołana. Zobaczymy, jak będzie sprawowała ten mandat i jak będzie działała na tym stanowisku. Teraz zajmiemy się sondażami wyborczymi. To pytanie do pana senatora Mariusza Gromko. Pan prezydent zanotował spory spadek. Czy pana to zaskakuje, czy nie? Jak pan to próbowałby wytłumaczyć?
Znaczy, mamy wiele sondażowni i tak naprawdę różne wyniki pokazują. Tak naprawdę jestem spokojny. Zawsze jest tak, że jak pojawia się nowy kandydat, to jest pewien efekt nowości, gdzie w sondażach taka osoba dostaje troszeczkę tego poparcia. Jednak jestem spokojny. Andrzej Duda ma stabilne poparcie na wysokim poziomie, ponad 50, około 50% w kampanii wyborczej. Będziemy dalej ciężko pracowali i potwierdzimy to, że zasługuje na kolejną kadencję, bo przede wszystkim jest kandydatem, który dał się pokazać jako prezydent dialogu, który słuchał się w sprawy społeczne, bliskie mu były sprawy bezpieczeństwa, sprawy gospodarcze, wszelkie postulaty, z którymi szedł do wyborów przed 5 laty, bo akurat obchodzimy 5. rocznicę od czasu wyboru, no pokazał, że dba o to, żeby realizować swój program. Bardzo dobrze współpracuje z rządem Prawa i Sprawiedliwości i to daje nadzieję, że kolejne lata rządów wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą dadzą potężnego
impulsu
dalszym rozwoju naszego kraju. I tu akurat myślę, że to jest optymalny wybór dla Polski i ze swojej strony ale będę wspierał w kampanii.
Jeszcze miesiąc, 2 miesiące temu na horyzoncie było zwycięstwo w pierwszej turze. Teraz sondaże nie dają takiej okazji, że jednak dojdzie do drugiej tury i tam nastąpi starcie pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a panem prezydentem.
No tu cały czas balansujemy na granicy 50% i tutaj pełna mobilizacja naszych struktur myślę, że pozwoli nam wygrać w pierwszej turze. Jednak jeśli by tak się nie stało, myślę, w drugiej turze byłaby to formalność. No wszyscy wiemy, jakim kontrkandydatem jest Rafał Trzaskowski. No nie dał się poznać jako osoba, jako mąż stanu. Chciałbym tylko przypomnieć, że w momencie, kiedy wybuchła epidemia, pan prezydent Rafał Trzaskowski poszedł na L4, nie został razem z innymi urzędnikami na placu boju, ale słowami jego rzeczniczki usłyszeliśmy, że jest bardzo zmęczony i w tym trudnym czasie po prostu opuścił okręt, zamiast zrobić wszystko, aby wspierać działania swojego samorządu w walce z pandemią. No nie zdał tego egzaminu, ale także na innych polach nie dał się pokazać jako mąż stanu i tutaj
to pana ocena?
Wiem, że Polacy nie powierzą mu mandatu prezydenta Polski.
Na pewno z takim wnioskiem nie zgodzi się pan poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Przeczytałem w jednym z artykułów w internecie, że ponoć dysponujecie badaniami, opinii publicznej oczywiście, że w drugiej turze zwyciężycie. Czy pan widział te notowania?
Panie redaktorze, nawet wczoraj ukazał się sondaż bodajże w wirtualnej Polsce i w pierwszej turze, jak zauważyliśmy, prezydent Rafał Trzaskowski miał 22,5 czy 23,5% poparcia, ale rzeczywiście gdzieś w opinii publicznej, w mediach ukazało się badanie, że w drugiej turze Rafał Trzaskowski miałby 55%. Ja jakichś tam robionych prywatnych badań nie widziałem, panie redaktorze, ale widziałem badania, które są robione przez sondażownię, że rzeczywiście z sondażu na sondaż, z dnia na dzień, Rafałowi Trzaskowskiemu rośnie poparcie. Ja chciałbym zauważyć, że nie ma jeszcze kampanii wyborczej, bo dopóki pani marszałek Elżbieta Witak jej nie ogłosi, to tej kampanii formalnie, nie ogłosi daty wyborów, to tej kampanii formalnie nie ma. Ale wracając do zmiany kandydata, Rafał Trzaskowski rzeczywiście pokazał świeżość, pokazał energię. Wielu z komentatorów mówiło o tym, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska może już się pakować, a się okazało jednak, że Rafał Trzaskowski w sondażach ma ponad 20%.
No bo tak szczerze mówiąc, panie pośle, poprzednia kandydatka postawiła Koalicję Obywatelską w narożniku, a teraz trochę wam się udało wyjść z tego narożnika.
Panie redaktorze, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała wprost, że nie będzie brała udziału w wyborach 10 maja, które będą narażeniem życia i zdrowia Polaków. Chciałbym zauważyć, że właśnie wtedy był szczyt epidemii. Nie wiedzieliśmy, jak on się potoczy. Wszyscy Polacy siedzieli w domach, tak? Wszyscy Polacy mieli tak zwaną dobrowolną kwarantannę, a Prawo i Sprawiedliwość chciało, żebyśmy szli na wybory. Na szczęście z tej decyzji się wycofano. Wybory zostaną ogłoszone w nowym terminie. Zobaczymy kiedy, bo tak naprawdę pani marszałek już w niedzielę, czyli wczoraj powinna tą datę ogłosić, 2 tygodnie po decyzji PKW. Niestety pan premier w dzienniku urzędowym 2 tygodnie po decyzji, po uchwale PKW, tej uchwały nie opublikował, co jest dla mnie bardzo dziwne. Ale wracając jeszcze do słów pana senatora Gromki, które no uważam, że były nieprawdą. Po pierwsze, pan prezydent Rafał Trzaskowski po wybuchu epidemii był po prostu chory, panie senatorze. Wiem, że pan nie może zrozumieć, że ktoś idzie na L4, bo jest chory. Tak, był chory, miał 39 stopni gorączki i nie chciał narażać innych osób. Zachował się po prostu
racjonalnie.
Nie zachował się tak jak miasta. Pani radna Rzeszewska z PiS-u, która w trakcie przebywania choroby, kaszlnąc, przyszła na sesję Rady Miasta. On po prostu uznał, że dopóki nie wyzdrowieje, dopóki też nie przeprowadzi u siebie testu na koronawirusa, nie będzie narażał innych ludzi.
To już po te szczegółowe wyjaśnienia odsyłamy do internetu. Łatwo jest znaleźć. Tutaj prośba o komentarz w sprawie tych zmieniających się sondaży. Także jak już pan postawił kropkę, to teraz Adam...
Nie, jeszcze panie redaktorze...
Jedno zdanie w takim razie.
Tak, jedno zdanie oczywiście. Pan też muszę się do senatora Gromki odnieść, no bo miał tutaj pierwszeństwo głosu, więc chciałbym również
poprzednio sprostować. Panowie byli na pierwszym planie.
Pan prezydent Trzaskowski zrobił bardzo wiele dobrego w Warszawie. Wprowadził bezpłatne żłobki, wprowadził bon dla młodych mieszkańców Warszawy. 100 zł na kulturę.
Panie pośle, tylko broń sport. Boże, nie rozpoczynajmy licytacji, bo za chwilę zostaną następne sprawy wyciągnięte. Zamiast komentować sondaże...
Dlatego, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Uważam, że sondaże to tylko sondaże, ale ciężką pracą w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski pokaże, że rzeczywiście może wygrać z Andrzejem Dudą i on jest tą nadzieją na zmianę w Polsce.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie chcę być złośliwy, ale pan poseł Truskolaski wyjaśnił mi nową definicję zdania, jednego zdania, ostatniego zdania. No to jest zdanie dziesięciokrotnie złożone, więc tutaj
to
nie można ufać.
Sztuka, panie pośle.
Natomiast, no tak, na pewno. Natomiast taka polityczna...
Były dwa zdania, panie pośle.
Nie wracajmy do szkoły, tak, z języka polskiego. Natomiast wracając do konkretnej rozmowy. No rzeczywiście pan Trzaskowski jest nadzieją na zmianę, jest nadzieją na zmianę dla Platformy Obywatelskiej, dla struktury Platformy Obywatelskiej, jest nadzieją na to, że znowu zaczną się poszukiwania synekur dla całych struktur, bo struktury są po prostu bardzo wygłodniałe, są bardzo agresywne, widzimy to po tym, jak reagują w polityce. Natomiast do sondaży, panie redaktorze, sondaże sondażami. Oczywiście, że trzeba podchodzić z pełną pokorą do tych sondaży, dlatego że pamiętamy lekcję wszyscy pana Komorowskiego, przecież tak?
Który no tak, no bo nieistotny jest jeden pojedynczy wynik, ale jak się zarysuje pewna tendencja, no to ona może być już zastanawiająca.
Natomiast ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że większość pracowni sondażowych jest z reguły nieprzychylna dla Prawa i Sprawiedliwości i tutaj to też ma na pewno wpływ na te wyniki. Ja pamiętam sondaże przed wyborami do Parlamentu Krajowego, które już pokazywały w ostatnich tygodniach, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na samodzielny rząd. Okazało się, że Polacy zdecydowali inaczej. Ja uważam zdecydowanie, że Polacy również przedłużą kolejną kadencję prezydentury Andrzeja Dudy, dlatego że ta prezydentura to jest gwarancja bezpieczeństwa, zwłaszcza w pandemii koronawirusa. To jest gwarancja 500+, 13 emerytur, to jest gwarancja niepodnoszenia wieku emerytalnego, to jest gwarancja tego, że Polacy po prostu nie pozostaną sami w tych trudnych czasach, które niewątpliwie nadchodzą. Natomiast pan Trzaskowski nie rozumie zwykłej Polski, nie rozumie Polski powiatowej, ściany wschodniej, zwłaszcza Podlasia, Białegostoku. To jest człowiek Warszawy, wielkiego miasta, wielkich elit. On się chwali tym, że kocha rozmawiać w obcych językach. To wspaniale, tak? No premier Morawiecki też włada biegle kilkoma językami. Występuje w międzynarodowych mediach bez tłumaczy. Natomiast nie widziałem, żeby się egzaltował tym, że mówi w obcych językach, po prostu wykonuje swoje powinności. Natomiast pan Trzaskowski czyni z tego swoją wizytówkę i to wynika z jego zakompleksienia, które ma wobec Zachodu. To jest człowiek, który po prostu najprawdopodobniej chciałby na stałe gdzieś tam żyć i kiedyś taki pan Tusk uciekł na Zachód, tam zamieszkał za wielkie pieniądze. Tak samo pan Trzaskowski zrobi to, jeśli będzie trzeba z naszą ojczyzną. On w ogóle nie ma nic do zaoferowania dla zwykłych Polaków, dla Polski tak zwanej naszej, tutaj wschodniej i na pewno Polacy na niego po prostu nie będą głosować, drugi tuż, nie wierzę.
Ale te wyniki opublikowane w niedzielę sugerują również, że gdyby odbyły się wybory parlamentarne, to Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby samodzielnego przewodzenia w Sejmie. Pytanie, czy właśnie te trudności, z którymi teraz walczymy, nie odbijają się jednak na tych wynikach? Co, bo może są takie analizy robione, dyskutujecie panowie o tym, co takiego trzeba by było poprawić, żeby no, pewne tendencje nie zachodziły.
No z pewnością jeśli może tylko dokończę myśl. Z pewnością jest tak, że zawsze w sytuacji, kiedy dochodzi do różnych kryzysów czy wydarzeń złych, no to zawsze wszyscy zwracają uwagę na rządzących, patrzą w kierunku ugrupowania, które rządzi, od nas się najwięcej wymaga. Natomiast no, chciałbym tylko powiedzieć, jednym zdaniem, że tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa pokazała, że naprawdę rząd zdaje egzamin i wspiera dzisiaj polskich przedsiębiorców, ratując polskie miejsca pracy.
I za chwilę tym się zajmiemy. Jeszcze pytanie do pana senatora Mariusza Gromki. Na wtorek kolejne debatowanie przeniesione zostało w sprawie ustawy wyborczej. Jak pan sądzi, szybko przejdzie to przez Senat czy nie?
Ja tutaj ze strony Koalicji Obywatelskiej cały czas panuje dwugłos, bo z jednej strony marszałek Grodzki mówi, że dołoży wszelkich starań, aby ta ustawa, która trafiła z Sejmu do Senatu, była rozpatrzona jak najszybciej, aby mógł zwołać posiedzenie Senatu, byśmy mogli pochylić się nad tymi rozwiązaniami. Niestety tak nie jest, bo już w pracach komisji senackich trwa pewna obstrukcja. Komisje rozpoczęły swoją pracę w ubiegłym tygodniu. Po wielogodzinnej dyskusji i zawirowaniach została przerwana. Jutro mamy, planowane jest dokończenie tychże komisji, a cały czas posiedzenie Senatu nie jest zwołane. A tutaj chciałbym przypomnieć, że zgodnie z regulaminem Senatu marszałek powinien przynajmniej na 7 dni przed zwołaniem Senatu, posiedzenia Senatu, poinformować senatorów o tym, kiedy będzie posiedzenie.
No ale nie uważa pan, że to troszeczkę działanie samobójcze, bo jak się będzie wydłużał ten proces legislacyjny, to się będzie skracał termin zdobywania podpisów pod kandydaturą.
Tak, ja to rozpatruję w kategoriach politycznych. Na początku Platforma, Koalicja Obywatelska straszyła wszystkich kopertami śmierci, robiono wszystko, aby nie dopuścić do wyborów w maju i jak się dzisiaj okazuje, to nie chodziło o to, że mieli w trosce zdrowie mieszkańców, ale chcieli przede wszystkim zmienić kandydata, bo właśnie w sondażach zobaczyli, że ich kandydat nie ma szans, doprowadzając to wspólnie, bo jednak to decyzja była szerzej podjęta, że wybory odbędą się jednak w terminie późniejszym i kiedy już mają nowego kandydata, ale sondaże dalej im wskazują, że kandydat nie ma szans, no to próbują swoją obstrukcją, próbują zwłoką wymyślać jakieś nowe powody, aby te wybory jeszcze bardziej oddalić, licząc na to, że wtedy kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie miał szansę z Andrzejem Dudą. No, cały czas czekam na informacje, kiedy Senat będzie mógł się zebrać, kiedy byśmy mogli się wypowiedzieć w sprawie ustawy sejmowej, w sprawie wyborów. No, liczę, że to nastąpi niebawem, ale doświadczenie polityczne wskazuje, że ta obstrukcja będzie trwała nadal. Cały czas podtrzymuję, że Koalicja Obywatelska w tym upatruje sobie szansę, bo oczywiście nic lepszego ich kandydat nie jest w stanie zaproponować Polakom, żeby go wybrali w wyborach najbliższych.
Dziękuję. Krzysztof Truskolaski.
Panie Tomasz, rzeczywiście przekaz dnia ma panowany do perfekcji w małym paluszku, bo o tym politycy PiSu mówią już mniej więcej od 2 tygodni. Jest pan trochę spóźniony. Ale panie redaktorze, uważam, że w Senacie nie ma obstrukcji i tej obstrukcji nie będzie. Senat zgodnie z polskim prawem ma 30 dni na odniesienie się.
No ale powtórzę
do
może
ustawy.
Pytanie.
Jest to bardzo...
Panie pośle, dobrze, powtórzę pytanie, które zadawałem również panu senatorowi Gromce. Czy to nie jest działanie samobójcze? Przedłużamy czas debatowania nad nową ustawą. Nie jest wyznaczany termin, a później na przykład zostaniecie zaskoczeni, że w ciągu kilku dni trzeba będzie zebrać podpisy. Czegoś nie rozumiem.
Panie redaktorze, zgodnie z prawem wyborczym kandydaci mają określoną ilość dni na zbieranie podpisów. Oczywiście ustawa, którą przegłosował PiS w Sejmie, daje możliwość pani marszałek Witek na to, aby tę liczbę dni skrócić, ale mam nadzieję, że pani marszałek zachowa się racjonalnie, tak i nie da na przykład godziny na zebranie podpisów, bo to będzie irracjonalne. Jeżeli chodzi o Senat, panie redaktorze, jak wie pan i jak pan senator Gromko podkreślił, pracują komisje senackie i jak skończą pracę komisje senackie, to ta ustawa na pewno będzie poddana pod posiedzenie plenarne. Wiem również, że chyba w Senacie również może być zastosowany ten szybszy tryb powołania, zwołania posiedzenia plenarnego, tak jak w Sejmie cały czas to się dzieje. Więc to posiedzenie pewnie będzie w najbliższych dniach i ta ustawa zostanie do Sejmu wprowadzona. Chciałbym jeszcze zauważyć, że pani marszałek Witek ma chyba lepsze wiadomości od pana senatora Gromko, bo już na czwartek wieczór mamy w planie głosowań właśnie uchwałę Senatu w sprawie wyborów, więc może się okazać, że panie senatorze, że ta ustawa zostanie już do czwartku przegłosowana. A taki jest plan głosowań na czwartek Sejmu, bo w środę zaczyna się regularne posiedzenie Sejmu. Ale panie redaktorze, nie dałby się pan jeszcze odnieść do tak. tych sondaży partii politycznych, tak? Bo odnosiliśmy się do sondaży kandydata na prezydenta, ale nie było nic o sondażach partii. Panie redaktorze, ale Polacy widzą, że tracą pracę, że firmy bankrutują. Mamy kolejne afery. Aferę Rzymowskiego, aferę Banasia, aferę Skoka, aferę Pytyka. Te afery, nie oszukujmy się, Polacy po prostu to widzą i nie chcą głosować już na Prawo i Sprawiedliwość. I mam nadzieję, że te sondaże tylko i wyłącznie będą spadać, bo niestety po pandemii koronawirusa no, czeka nas światowy kryzys. Wiem o tym, że pan Prawo i Sprawiedliwość i pan premier Mateusz Morawiecki, który nawet wprowadzając te rozporządzenia sam ich nie szanuje, nie poradził sobie w tym kryzysie, w tym trudnym czasie dla Polski.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Adam Andruszkiewicz.
No, z pewnością widzę, jak Polacy w czasie kryzysu tęsknią za tym, żeby wrócił do władzy Donald Tusk ze swoją świtą, panem Trzaskowskim, całą ekipą, żeby wróciło Amber Gold, żeby wróciło wyrzucanie ludzi z kamienic, żeby nie było znowu 500+, żeby nie było 13 emerytur, żeby bezrobocie wynosiło 13% na województwie podlaskim, ponad 15-16%, żeby młodzi wyjeżdżali za granicę. Polacy tęsknią za tymi czasami, marzą o tym, żeby te czasy wróciły z pewnością, żeby ludzie byli połowani z tego listopada w Warszawie na ulicach, także wszyscy na to czekają, Polacy na pewno i będą chcieli właśnie mieć premiera Mateusza Morawieckiego, wybitnego ekonomistę, który zarządza świetnie polską gospodarką jako menadżer, będą chcieli Donalda Tuska, który według jednego z dziennikarzy potrafił pracować w tygodniu 3 dni. Tak, zamiast tak jak nasz rząd pracuje praktycznie 7 non-stop. Więc twarde fakty, panie pośle, zwracam się do pana posła Tuskolaskiego. Dane gospodarcze, ekonomiczne wskazują jasno, że mamy dwukrotną przewagę nad efektami rządów Platformy Obywatelskiej i to są takie twarde dane i dlatego też te sondaże ciągle są bardzo mocne. One są zależne od danych sondażowni, natomiast tak jak mówiłem w poprzedniej swojej wypowiedzi, były również sondaże przed wyborami parlamentarnymi zeszłego roku jesiennymi, które mówiły o tym, że Prawo i Sprawiedliwość już nie będzie rządziło samodzielnie, już nam dobierano koalicjantów, już nas spychano do opozycji. Okazało się, że wygraliśmy wybory i rządzimy samodzielnie również z panem prezydentem Andrzejem Dudą.
I teraz jeszcze pytanie kolejne, bo wywołujecie panowie ten temat odmrażania gospodarki, bo luzowane są te epidemiczne, różnorodne ograniczenia. Dzisiaj nawet dzieci z klas 1 i 3, przynajmniej niektóre, poszły do szkół. Pytanie, na ile uda się odmrozić tę gospodarkę? Na ile na przykład spadające czy wyniki produkcyjne w Niemczech, a przecież wiadomo, że my sporo eksportujemy do Niemiec, mogą wpłynąć na polską gospodarkę i będziemy mieli kłopoty w odbiciu się od tego pandemicznego dna. Poseł Andruszkiewicz.
No ja myślę, że tutaj wszystkie działania, które rząd do tej pory podejmuje i pokazuje, wskazują jasno, że jednak ta liczba zgonów jest znacznie mniejsza niż na Zachodzie. Chwała Bogu. I na Wschodzie, bo my ciągle mówimy o tym Zachodzie, Stany, ale też wiemy, że Rosja sobie też nie poradziła i te zgony są tam bardzo, bardzo wysokie. Chwała Bogu, chwała polskiemu społeczeństwu, które we współpracy z polskim rządem potrafiło się odpowiedzialnie zachować w tym najbardziej krytycznym momencie. Dzisiaj jest ten czas odmrażania gospodarki. Dzisiaj jest ten czas, kiedy polscy przedsiębiorcy, w rozmowach ze mną również, proszę, żeby podziękować polskiemu rządowi za to, że jest w stanie tak szybko wypłacać świadczenia. Warto, żeby też pan poseł Truskolaski zaapelował do swojego kolegi Rafała Trzaskowskiego, żeby wziął się do roboty, bo w Warszawie przedsiębiorcy nie mogą doczekać się na wypłaty. Rząd przelał na konta do pana prezydenta odpowiednie środki tarczy antykryzysowej, natomiast te środki dalej nie są przekazywane przez samorząd na konta przedsiębiorców, więc pan Trzaskowski zamiast jeździć po terenie powinien usiąść w Warszawie do pracy i te środki po prostu wypłacić. Natomiast wracając do mnie również, wiele osób z Białegostoku się odzywa z całego województwa podlaskiego. Rzeczywiście ta tarcza działa i antykryzysowa, i finansowa, i te miejsca pracy są chronione, ale panie redaktorze, to jest efekt tego, że my dzisiaj jesteśmy w stanie pozyskiwać kolejne środki. Wiele miliardów złotych do polskiego budżetu przekazujemy do pracownikom, ponieważ mieliśmy dobry budżet pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby rządził ktoś nieodpowiedzialny, słyszelibyśmy stare hasło Platformy Obywatelskiej: pieniędzy nie ma i nie będzie.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Truskolaski wywołany do tablicy.
Rzeczywiście gospodarka jest powoli odmrażana. Bardzo dobrze, że rząd zdecydował się na odmrażanie gospodarki. No tylko nadal trzeba mieć w pamięci to, że jesteśmy w trakcie epidemii. Niestety nie wszyscy stosują się do zaleceń epidemiologów. No, chodzimy już po ulicach, tak? Widzimy, że wiele osób nie ma maseczek. Wiele osób organizuje jakieś spontaniczne spotkania. I na to trzeba bardzo uważać, bo pamiętajmy, że krzywa zachorowań nadal wzrasta. To nie jest tak, że my tą krzywą zachorowań już opanowaliśmy i ona spada. Niestety nie. Bardzo żałuję też, że tak mało jednak.
Chociaż testuje, istotna informacja, w ciągu ostatniej doby nie zanotowaliśmy żadnego śmiertelnego przypadku.
No tak, to oczywiście, to bardzo, bardzo ważne, ale ja jeszcze tutaj apeluję do rządu, też do ministra Andruszkiewicza, aby jednak więcej osób testować, bo tylko testowanie, tak jak pokazało to na Śląsku, może pokazać, kto tak naprawdę jest chory. Na Śląsku 90 kilka przypadków było bezobjawowych, tak? Więc tak naprawdę byśmy nie wiedzieli, ilu tych górników jest chorych, a jednak zarażali. Więc trzeba na to też zwrócić uwagę, że należy testować i jeszcze raz testować, nawet teraz, kiedy tą gospodarkę odmrożamy, a nawet w szczególności teraz, tak, żeby zabezpieczyć mieszkańców naszego kraju przed skutkami tego wirusa. I panie pośle, w Warszawie są wypłacane pieniądze dla przedsiębiorców, więc proszę tutaj nie mieć prawa.
Za wolno.
No, sugestia jest taka, panie Krzysztofie, że za wolno.
No, panie redaktorze, ja nie jestem teraz w Warszawie, tylko w Białymstoku i mogę też się wypowiadać o tym, co się dzieje w Białymstoku, ale z tego, co wiem, no kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło te wnioski, tak, o wypłatę tych 5 000 złotych i zapchało to urząd, ale wiem, że w Warszawie są osoby, które zostały już skierowane właśnie do urzędów pracy, aby te wnioski obsługiwać i aby te wypłaty były szybciej, ale no, nie zapominajmy też o tym, że niestety nadal firmy spadają i nadal są osoby.
Panie redaktorze, jeśli można, tylko jednym zdaniem dosłownie.
Panie pośle, nie przerywałem panu. Pan też mi nie przerywał wcześniej.
To ja proszę, żeby pan zmierzał do kropki, to nie będzie wtedy zarzutów wzajemnych.
Nie, ale ja nie chcę mówić o zarzutach. Tak. Chcę na koniec.
Nie, ja mówię o sporze co do kropki.
łyżkę miodu do tego dziegciu, bo rzeczywiście rozmawiam z przedsiębiorcami i wszyscy mówią, że tarcza finansowa się sprawdza. Tarcza antykryzysowa niekoniecznie, ale tarcza finansowa rzeczywiście pomaga przedsiębiorcom.
Teraz pan poseł Andruszkiewicz.
Ja króciutko tylko chciałem się odnieść do pana posła Truskolaskiego. No, ja wiem, że my w Polskim Radiu Białystok niezwykle rozmawiać o sprawach Warszawy, bo jesteśmy w Białymstoku, na Podlasiu, ale teraz jest to kluczowe, ponieważ prezydent Warszawy jest pańskim kandydatem na prezydenta Polski, więc to ma kluczowe znaczenie. I skoro nie jest w stanie sprawnie zarządzać miastem stołecznym Warszawa, gdzie liczba rozpatrzonych wniosków sięga 10%, przy średniej krajowej 60%, no to jak sobie poradzi z zarządzaniem całym państwem? No nie poradzi sobie, jest to człowiek nie na tą miarę po prostu i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać. Dziękuję bardzo.
No, ale zdecydowanie sobie poradzi, panie ministrze.
Ale wiele naszych dzieci pracuje w Warszawie, stąd zainteresowanie Warszawą. I już na podsumowanie, pan senator Mariusz Gromko, był pan do tej pory przedsiębiorcą i pewnie ma głosy ze środowiska, jak w pana ocenie no, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa wygląda.
Tak, panie redaktorze, rzeczywiście według moich rozmów wynika, że tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa spełnia swoje zadanie, ale i tutaj rzeczywiście uratowano bardzo wiele miejsc pracy i choćby ostatni komunikat pani minister Maląg, która według szacunków ministerialnych wychodzi, że uratowaliśmy około 5 milionów miejsc pracy, no to jest olbrzymi sukces. No, chcę powiedzieć, że to jest jednak wspólna praca i rządu, ale też i naszych obywateli, bo chcę przypomnieć, że jak bardzo dobrze, jak fantastycznie się zachowaliśmy i również Polacy odpowiedzieli na apel rządzących, że należy izolować się, że należy unikać kontaktów i faktycznie przez cały kwiecień, początek maja polskie ulice opustoszały, każdy wziął ten apel do serca i dzięki temu uniknęliśmy rozprzestrzenienia się epidemii do takich rozmiarów, jak choćby to miało miejsce na zachodzie, ale też i na wschodzie. I to jest ewidentnie nasz sukces, no ale musimy teraz odmrażać gospodarkę, muszą przedsiębiorstwa ruszyć do pracy, muszą produkować, bo tak jak wspominał minister Szumowski, jeżeli nie przywrócimy gospodarki do pracy, to ludzie już nie będą umierać na COVID, ale na inne choroby, a na te choroby, które potrzebują równie potężnego inwestowania, jak choćby choroby onkologiczne czy inne sprawy, na te leczenie potrzebne są gigantyczne środki, a tylko z produkcji, tylko z ciężkiej pracy jesteśmy w stanie je wypracować i zabezpieczyć zdrowie Polaków również w innym zakresie, a nie tylko w zakresie epidemii COVID-u.
Dziękuję panom bardzo za udział w audycji. Dzisiaj gościliśmy zdalnie senatora PiS Mariusza Gromkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Oraz posłów PiS Adama Andruszkiewicza i Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Truskolaskiego.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę i do usłyszenia.